Tak jak zapowiadałem, chciałbym dzisiaj rozpocząć wędrówkę przez list do Hebrajczyków. I tak już po pierwszym fragmencie się zastanawiam, czy to nie za... Jest to list dość bogaty w swojej treści. Kiedy zacząłem analizować ten fragment, to na dobrą sprawę to w zasadzie każdy werset nadaje się na długie kazanie. I nie jest sposób w jednym kazaniu jakiś fragment jeden poruszyć. Chociaż chciałbym podjąć się tego wyzwania. Chciałbym, żebyśmy otworzyli swoje Biblię na pierwszym rozdziale i przeczytali od 5 do 14 wersetu. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do Syna: tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz. I wszystkie, jak szata, zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz. Jako odzienie i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. A do którego z aniołów powiedział kiedy: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? List do Hebrajczyków jest bardzo ciekawym listem. Jest bliższy nam, niż nam się nawet to wydaje. Dotyka bardzo istotnych rzeczy. Adresanci tego listu stoją na takim rozdrożu w swoim życiu. Czy nie zawrócić z powrotem do tego, z czego wyszli? I autor po treści widzimy, że dobrze zna ten zbór. Jest zainteresowany ich duchowym wzrostem i zauważył, że dzieje się tam coś nie tak. I postanowił napisać ten list, nie wiem, może bardziej kazanie, bo ten list bardziej przypomina kazanie niż list. I adresaci też zaczynają mieć problem z Jezusem. Może to jest jeden z aniołów, przecież aniołowie mają tam jakąś moc. Tym bardziej, że w tamtym czasie wśród Żydów była bardzo rozwinięta nauka o aniołach. Hierarchia, rodzaje aniołów, to było dla nich bardzo bliskie. Tym bardziej, że znając Stary Testament, a w szczególności Księgę Joba, i tam w pierwszych dwóch rozdziałach jest wspomniane, że Bóg zwraca się do aniołów: synowie Boże. Więc Może jest jednym z aniołów. I autor tego listu podjął się pokazania, że Jezus jest wyższy od aniołów, od proroków, od Mojżesza, od Jozuego i od kapłaństwa Aaronowego. Lubimy historię o aniołach. Myślę, że każdy z nas przynajmniej przeczytał albo słyszał jedno świadectwo tyczące się aniołów w życiu ludzi. Ja pamiętam, jak moi przyjaciele kiedyś opowiadali, kiedy wracali z Hajnówki do Malborka, bo on pochodzi z Hajnówki, mieszkali koło Malborka, bo ona stamtąd pochodziła. I kiedyś między Olsztynem a Morągiem trafili na gęstą mgłę i mówili, i to taka mgła, że jazda samochodem zrobiła się bardzo niebezpieczna. Zastanawiali się, co zrobić. I kiedy tam krótko się pomodlili, w pewnym momencie wyprzedził ich samochód i zaczął jechać przed nimi. I postanowili, że będą się trzymać światła tego samochodu. Że to będzie im wskazywało drogę do jazdy. I kiedy mgła już się kończyła, mówią, w pewnym momencie ten samochód znikł. Mówi, nie, bo tam ktoś, bo siedzieliśmy w gronie, ktoś mówi, może skręcił w bok. Mówi, nie skręcił, bo my jechaliśmy za światłami. Gdyby on skręcił nawet do siebie na podwórko, to byśmy za nim wjechali na to podwórko. Po prostu w pewnym momencie światła samochodu zniknęły. Nie zauważyliśmy, żeby w jakiś sposób mocno przyspieszył i pojechał do przodu. Po prostu zniknęły. I zastanawiali się, czy to nie Bóg posłał swoich aniołów, aby ich przeprowadzić przez tą mgłę. Bo mówili, mgła można było nożem kroić, że tak gęsta, że rzadko tak gęsta mgła się zdarza. I Bóg w cudowny sposób ich przeprowadził. Mówi, nie wiem, czy rzeczywiście to był prawdziwy samochód, czy Bóg posłał aniołów, żeby ich przeprowadzić. I kiedy czytamy Stary Testament, bo dość często Bóg używa swoich aniołów jako posłanników. Jako tych, którzy mają przekazać jakąś wieść albo coś zrobić. Widzimy, spotykamy ich w historii Abrahama i Sary, kiedy przychodzą z wieścią do nich. Widzimy ich w historii z Lotem, kiedy Lot ma wyjść ze swoją rodziną z Sodomy. Też widzimy w życiu Monacha i jego żony, kiedy anioł przychodzi i zwiastuje im wieść, że urodzi się im syn, który będzie szczególny w narodzie izraelskim. Widzimy w życiu innych bohaterów Starego Testamentu. Ale też to, co wspomniałem, że kiedy czytamy, wiele świadectw czytałem, gdzie Bóg używał swoich aniołów w życiu ludzi wierzących. Także dzisiaj nam współcześnie. Aniołowie mają swoją rolę w Bożym Królestwie. Ale autor mówi, że Jezus nie jest jednym z aniołów. To nie jest jeden z Bożych aniołów. ale jest to Syn Boży. I używa do tego cytatów ze Starego Testamentu. Czasami jak próbowałem zerkać do tych cytatów naszej Biblii, ale okazuje się, że te cytaty pochodzą z Septuaginty. To jest grecki, na język grecki przetłumaczony Stary Testament jeszcze sporo przed Chrystusem. I tam niektóre wersety brzmią trochę inaczej. Ale poprzez te fragmenty, w szczególności odnoszące się psalmów, autor pokazuje, że Jezus jest kimś wyższym od aniołów. I zaczyna to od drugiego psalmu, który jest nazywany psalmem mesjańskim. W zasadzie ten cały fragment składa się z siedmiu cytatów. Sześć z psalmów i jeden z drugiej księgi Samuelowej z siódmego rozdziału. Żeby dokładnie zrozumieć, należałoby te wszystkie cytaty, co autor chce powiedzieć, należałoby te wszystkie cytaty przeczytać w kontekście. Pierwszy cytat, tak jak wspomniałem, pochodzi z drugiego psalmu, z siódmego wersetu. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, jam cię zrodził i znowu ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. W Septuagincie nawet nie, w innym tłumaczeniu ta pierwsza część brzmi: obwieszczam ten dekret Pana. Powiedział on do mnie: Tyś jest moim synem. Ja cię dziś zrodziłem. I pierwszy cytat odnosi się do relacji między Bogiem a Jego Mesjaszem. Pokazuje te więzi pokrewieństwa, że to jest relacja ojca z synem. Obwieszczam ten dekret Pana. Kto tutaj mówi? Czy to autor psalmu mówi: ja obwieszczam dekret Pana? Czy może ktoś inny w ten sposób się wypowiada? I myślę, że nie chodzi tu o autora psalmu. To Mesjasz ogłasza dekret Boga. Mesjasz mówi: obwieszczam ten dekret Pana, że Bóg, mój Ojciec, powiedział do mnie: Ty jesteś moim synem. Jest ciekawe, kiedy zerkniemy do tego psalmu, i zobaczymy te wersety, które poprzedzają ten werset. Bo o jakim wydarzeniu jest mowa we wcześniejszych wersetach, w szczególności w pierwszym i drugim? Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Może przeczytam dalej. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga, wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie: synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. O jakie wydarzenie, o jakim wydarzeniu psalmista tutaj powiada? Kiedy Mesjasz ogłosił ten dekret? Przy jakich wydarzeniach to zostało ogłoszone? I kiedy to zostało ogłoszone? Odpowiedź nasuwa się, myślę, że sama. Ukrzyżowanie, śmierć, pogrzebanie, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. To jest ten ogłoszony dekret Mesjasza, że jestem synem swojego Ojca. Pierwszy i drugi werset powiada, czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach. Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Co przychodzi, słysząc te wersety, jakie wydarzenie z życia Jezusa przychodzi wam na myśl? Zgromadzili się przeciwko Jemu, Jego pomazańcowi. Pamiętacie historię, kiedy Jezus został ukrzyżowany? Kto się zgromadził, aby Go osądzić, aby wydać Go na ukrzyżowanie? Zgromadzili się przeciwko synowi Herod, Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić to, co Bóg wcześniej zaplanował. Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Herod, Poncjusz Piłat, plemiona izraelskie. I nie jest kwestią przypadku, myślę, że nie na zasadzie jakichś tam skojarzeń czy takiego zastanawiania się, no, jaki tutaj cytat przytoczyć, aby adresatów listu przekonać, że Jezus jest kimś wyższym. Bo myślę, że nie jest to kwestią przypadku, że pierwszy cytat ze Starego Testamentu wskazuje na ukrzyżowanie, śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie Syna Bożego. I problem Heroda, Piłata czy kapłana nie polegał na tym, że byli gorsi niż powiedzmy Hitler czy Stalin. Czy inni dyktatorzy, którzy byli w swoim funkcjonowaniu bardzo krwiożerczy, tak. Nie byli bardziej nikczemni. Problem polega na tym, że w sercu każdej osoby, w sercu każdego z nas istnieje sięgający korzeni bunt. Bunt wobec Boga. Dlatego, kiedy człowiek staje przed Mesjaszem i jego twierdzeniem, że jest naszym Panem i Bogiem, nie chcemy Mu się podporządkować. Bunt ten przykrywamy różnymi rzeczami. Próbujemy zamaskować ładnie, czasami go nazywając. Ale problemem człowieka jest ten bunt w sercu przeciw Bogu. I dlatego postępuje tak, a nie inaczej. I to wpływa na jego decyzje, na jego funkcjonowanie. Powstają królowie ziemscy i księżęta zmawiają się z połem. Chciałbym cały psalm przeczytać. Przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga, wtedy przemówi do nich w gniewie swoim. I gwałtownością swoją przerazi ich, ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz je jak naczynia gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni królowie, przyjmijcie przestrogę sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem, szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczysz jak naczynia gliniane. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, w 30 i w 31 wersecie odwołuje się do tego psalmu. Czytamy: Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Gdy wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczysz jak naczynia gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni królowie, przyjmijcie przestrogę sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Szczęśliwi wszyscy, możemy powiedzieć, którzy się narodzili z Boga. Pierwszy cytat wskazuje na relacje, które są, tak jak mówiłem, między Bogiem a Mesjaszem, czyli między Ojcem i Synem, że Ojciec ogłasza Mesjasza swoim Synem. Drugi fragment z drugiej Księgi Samuelowej, 7 rozdział, od 11, w drugiej części 11 wersetu do 16 brzmi tak. Zwiastuje ci też Pan, i to jest mowa o Dawidzie, że wzniesie ci dom, a gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukażę go rózgą ludzką i czystami synów ludzkich. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. Tron twój też utwierdzony będzie na wieki. I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. Tron twój też utwierdzony będzie na wieki. Piękne słowa. My dzisiaj przez pryzmat Nowego Testamentu widzimy w tym zawarte proroctwo tyczące się Mesjasza. Mowa tu jest o trwałości tronu Dawida i jego linii królewskiej. Ale ta obietnica nie może być rozumiana tylko w odniesieniu do Salomona, bo Salomon jest tym następcą I bo też kiedy przyglądamy się tej linii w ziemskim królowaniu, to pojawia się pewien problem. No Boże, gdzie jest Twoje, gdzie są Twoje obietnice? Gdzie jest Twoje przymierze? Już tyle stuleci nikt nie zasiada z pokolenia Dawida na tronie królewskim. A przecież Twoja obietnica mówiła, że utwierdzisz tron Dawida na wieki. A ziemski tron Dawida nie został zachowany. Autor psalmu 80 ma tak jakby podobny problem i podobne pytania. Mówi od 20 wersetu: niegdyś rzekłeś w widzeniu do wiernych swoich i powiedziałeś: wzbudziłem bohatera ku pomocy, wywyższyłem wybrańca z ludu, znalazłem Dawida sługę mego, namaściłeś go świętym olejem moim, ręka moja wspierać go będzie, a ramię moje umocni go, nie podejdzie go wróg, a niegodziwiec go nie pognębi. Zetrę przed nim jego przeciwników, a tych, co go nienawidzą, powalę. Wierność moja i łaska będzie z nim i przez imię moje podniesie się siła jego. Położę na morzu rękę jego, a prawicę jego na rzekach. On wzywać mnie będzie: tyś ojcem moim, Bogiem moim i skałą zbawienia mego. Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Na wieki zachowam dla niego łaskę swoją, a przymierze moje z nim nie wzruszy się. I utrwalę na wieki ród jego, a tron jak dni niebios. I dalej w 39 wersecie powiada tak: lecz oto ty odrzuciłeś i wzgardziłeś nim. Boże, przytoczyłem ci twoje obietnice, twoje przymierze, ale ty odrzuciłeś i wzgardziłeś nim. Rozgniewałeś się na pomazańca swego, zerwałeś przymierze ze sługą swoim, zdeptałeś na ziemi koronę jego. Gdzież jest to królowanie, które obiecałeś Dawidowi? Gdzie są, o Panie, Twoje pradawne łaski, któreś wierności swej przysiągł Dawidowi? Kiedy Mesjasz przyszedł na ziemię, kiedy został ukrzyżowany, aresztowany, ukrzyżowany, pogrzebany, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, do swojego Ojca, możemy widzieć, że ten problem został rozwiązany w Jezusie Chrystusie. Urodził się jako fizyczny potomek Dawida. I przymierze i ta obietnica Dawidowi została wypełniona w pełni w Jezusie Chrystusie. Piotr w swoim tym kazaniu w drugim rozdziale powiada tak: od 29 wersetu czytamy: mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my świadkami jesteśmy. wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twych pod nóżkiem stóp twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Przymierze, obietnica wypełniła się w Jezusie Chrystusie. Piotr mówi, że Dawid to prorokował. Rzekł Pan Panu memu. W żadnym królowaniu nigdy się nie zdarzyło, żeby ojciec do swojego potomka powiedział: Panie mój królu. To syn zwracał się do ojca. Dawid zwraca się do swojego jakby potomka. Rzekł Pan Panu memu. Jezus zasiada na tronie. Nie tego królestwa ziemskiego, którego byśmy się spodziewali. Ale ta obietnica wypełniła się mu. Ja będę mu ojcem, powiada Bóg, a on będzie mi synem. Wiecie, że w Ewangelii Jana Jezus aż 100 razy mówi o Bogu jako o ojcu. Żaden prorok, żaden kapłan, ani poeta, ani król w Starym Przymierzu nigdy nie mówił o Bogu jako o swoim własnym ojcu. Nie jest mowa Bóg Ojciec, ale nigdy w kontekście, że to mój własny, osobisty ojciec. Jezus 100 razy mówi o Bogu jako o swoim ojcu. Nie jako o Bogu Ojcu wszystkich, bo stworzył człowieka. Zmartwychwstanie potwierdziło to, co Jezus nauczał o sobie. I stało się widoczne, że Boża obietnica dana Dawidowi została wypełniona. Mesjasz nie był zwykłym człowiekiem. Nie był jednym z aniołów. Jest wiecznym synem wiecznego Ojca. To pokrewieństwo jest niezniszczalne, a przyszłość pozostaje w Jego rękach. Psalm drugi, tak jak już wspominałem, wskazywał na pokrewieństwo ojca i syna. Druga Samuelowa mówi o trwałości tych relacji, że te relacje nigdy nie zostaną zerwane, że są wieczne. Trzeci cytat przechodzi do uznania tej relacji przy powtórnym przyjściu Mesjasza. I jest tutaj cytowany 97 psalm i werset 7. W Septuagincie to brzmi: i znowu, kiedy wyprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boże. Kodeks masorecki tłumaczy to trochę inaczej. Niech będą zastydzeni wszyscy czciciele bożków, którzy chlubią się bałwanami. Ukuście się przed nim wszyscy bogowie. Ukuście się przed nim wszyscy bogowie. Jak czytałem, to bogowie z hebrajskiego można też tłumaczyć aniołowie. Czyli ukłuście się przed nim wszyscy aniołowie. Ale jest ciekawy kontekst tego całego psalmu. Bo psalmy poprzedzający i kolejny mówią bardzo ciekawe rzeczy. Niech radują się, psalm 96 mówi, niech radują się niebiosa i weseli się ziemia. Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia. Niech radują się pola i wszystko, co jest na nim. Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo idzie. Zaiste idzie, aby sądzić ziemię. I psalm 98 mówi, niech rzeki, niech szumi morze i to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy. Niech rzeki klaszczą w dłonie, w których, a góry niech się radują razem przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię. Kiedy Mesjasz przyjdzie, aby sądzić ziemię? Przy powtórnym przyjściu. I używając tego wersetu pokazuje adresatem listu, mówi, zobaczy, aniołowie będą wielbić Syna Bożego, który będzie powtórnie przychodził. Oni będą mu oddawać cześć. Bo Mesjasz przyjdzie, aby sądzić świat. Przyjdzie, aby odpowiedzieć na to wołanie ludzi. Boże, gdzie jest Twoja sprawiedliwość? Dlaczego dzieje się tyle zła? Skoro jesteś Panem, skoro zmartwychwstałeś, żyjesz, to dlaczego pozwalasz, żeby tyle zła się działo? Ale te wersety odpowiadają na ten problem, mówią, że zaiste idzie, aby sądzić świat. Niech rzeki klaszczą w dłonie, a góry niech się radują razem przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności. Kolejny werset, kolejny cytat z tego rozdziału mówi o wiecznym panowaniu. Że to jest relacja ojca z synem. Że ta relacja nigdy nie zostanie zerwana. Ale że Mesjasz będzie panował wiecznie. Skoro jest potomkiem Dawida, zasiadł na tronie, to jego panowanie będzie wieczne. Jeszcze raz zerknijmy do psalmu 45. I werset 6 i 7. Strzały Twoje są ostre, lecz padają pod nogi Twoje. Upadnie serce wrogów króla. Tron Twój, Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. I psalm 45 w całości wyjaśnia, że jego rządy będą trwały wiecznie. Że to nie jest tylko, przepraszam, od jakiegoś roku do jakiegoś, tak jak królowanie królów ziemskich. Królestwa ziemskie powstają i upadają. Jezus króluje wiecznie. Jest królem, który wiecznie będzie królował. Księga Daniela zapowiada w 7 rozdziale, że pewnego dnia przyjdzie Mesjasz, zasiądzie na tronie, dostanie królestwo i jego królowanie będzie wieczne, nieprzemijające. Tak samo jak kolejny cytat mówi, że Mesjasz, jak jego panowanie będzie wieczne, dlatego że Mesjasz nie przemija. Nie przemija Mesjasz i jego poddani też nie przemijają. Jeszcze raz zerknijmy do Księgi Psalmów, tym razem Psalm 102. Rzekłem, Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich. Wszak lata Twoje trwają z pokolenia w pokolenie. Tyś z dawna założył ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zginą, Ty zaś zostaniesz. I wszystkie jak szata się zużyją, jak szata, która się zmienia, one się zmienią. Ale Ty pozostaniesz ten sam. I nie skończą się lata Twoje. Synowie sług Twoich będą mieszkać bezpiecznie i potomstwo ich będzie utwierdzone przed Tobą. Kiedy czytam te wersety tego psalmu, to przychodzi mi obraz z Getsemane, kiedy Jezus modli się w tym ogrodzie przed swoim aresztowaniem i prosi Ojca, żeby go uchronił od tej śmierci. Tutaj powiada, dlaczego zabierasz mnie w połowie dni moich. Czy Bóg wysłuchał swojego syna? Czytamy, że tak. Kiedy? Poprzez zmartwychwstanie. One zginą, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zginą, Ty zaś zostaniesz. I wszystkie jak szata zostają, jak szata się zużyją, jak szata, która się zmienia, one się zmienią. Ale Ty pozostaniesz ten sam. I nie skończą się lata Twoje i synowie sług Twoich będą mieszkać bezpiecznie i potomstwo ich będzie utwierdzone przed Tobą. Czyli Mesjasz zostanie zachowany i ci, którzy Mu zaufali, zostaną zachowani. Ziemia przeminie, niebiosa przeminą, Mesjasz nie przeminie i ci, którzy zaufali Jemu, nie przeminą. Tyś zawsze ten sam, powiada Psalm 102. Autor tego listu jeszcze raz się tak jakby odwołuje do tego psalmu w 13 rozdziale Hebrajczyków, 8 werset. Znane słowa. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam. On się nie zmienia. On nie przemija. Bo jak Jezus miał udział przy stworzeniu, czytamy, to tak będzie miał udział przy końcu świata. Nawet gdy świat przestanie istnieć, czytamy, Jezus i ci, którzy w Niego wierzą, będą trwać dalej w Jego Królestwie. Chrystus jest niezmienny. Ten sam wczoraj i dziś i na wieki. Nie zmienia się, nie podlega przemianom jak aniołowie. Nie przemija jak niebo i ziemia. I ostatni cytat w tym liście. A do którego z aniołów powiedział kiedy: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, pyta się autor listu, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Aniołowie w Starym Przymierzu, już wspominałem, aniołowie byli nazywani synami Bożymi. Ale Bóg nigdy nie powiedział do żadnego anioła tego, co powiedział do swojego Mesjasza. Tyś synem moim. Żaden anioł nigdy nie był i nie będzie poproszony, aby zasiadł po prawicy Bożego tronu. To ojciec mówi do syna: zasiądź po prawicy mojej. Aniołowie stają w obecności Boga, czekając rozkazów lub latając, wykonując obowiązki służenia tym, którzy mają być zbawieni. Czyli ludziom, którzy uwierzyli Bogu, tym aniołowie usługują. Godność i moc nigdy nie stały się udziałem żadnego z aniołów. To było tylko dla syna. I my, kiedy widzimy te wersety, może do nas mniej to przemawiało, ale adresaci, którzy byli mocno zagłębieni w tym słowie, oni kiedy czytali te cytaty, to widzieli cały kontekst tych wersetów, tych psalmów, które zostały użyte. I to do nich przemawiało, że Mesjasz jest wyższy od aniołów. Wersety, które spinają ten fragment 5 i 14, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: tyś jest synem moim, ja cię dziś zrodził. I znowu: ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I 14. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do spełniania służby woli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Te wersety pokazują, że Jezus Chrystus góruje nad wszystkimi niebieskimi mocami i istotami. Aniołowie są sługami, którzy wielbią i chwalą Boga. Przyjmują, jak czytamy w Starym Testamencie, różną postać i towarzyszą ludowi Bożemu w wędrówce na ziemi do dnia dzisiejszego. Ich zadanie nie skończyło się wraz z przyjściem Mesjasza, ale towarzyszą wierzącym także i dzisiaj. Wielkość Syna Bożego, gdyż ten fragment miał pokazać adresatom listu, że wielkość Syna Bożego nie zaczęła się z Jego wcieleniem tutaj na ziemi. Ale już Stary Testament wskazuje na Niego jako Syna Bożego, jako Boga, Króla i Kapłana. On stworzył niebo i ziemię. On był przy stwarzaniu nieba i ziemi. A gdy one przeminą, On pozostanie i jako Król, Prorok, Kapłan wypełni wszystkie obietnice Boże i zbuduje wieczne Królestwo. Syn Boży góruje nad wszystkimi pośrednikami Bożego objawienia. Nad wszystkimi istotami świata widzialnego i niewidzialnego. Dlatego mamy kierować swój wzrok w każdym czasie ku Mesjaszowi. Może szczególnie w tym czasie ucisku, utrapienia i doświadczenia, kiedy przez to przechodzimy, mamy patrzeć na Mesjasza. Tego, który został ukrzyżowany, został pogrzebany, ale trzeciego dnia zmartwychwstał i wstąpił do Ojca. To ma pomagać nam żyć z niewyczerpanych źródeł mocy Bożej i ufnie kroczyć drogą naśladowania tego, czego Jezus nauczał, pokonując uciski zewnętrzne i wewnętrzne, polegając tylko na Nim, składając swoją całą ufność tylko w Chrystusie, bo On jest wyższy od aniołów. Aniołowie są po to, aby usługiwać nam. On zasiada na tronie jako król, kapłan, aby wspierać nas, bo rozumie nas.